Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na Planszy i o dziwo dzisiaj zajmiemy się świeżynką.
Aj, ale ty nie wiesz, kiedy ten odcinek leci. Ja też jeszcze nie wiem.
Jak to nie wiem? Wiem, że będzie leciał później niż dzisiaj.
No, tak.
Nie wiem, kiedy jest premiera tej gry? To tak. Jest najlepszy początek świata, dlatego że wydaje mi się, że premiera Niezwyciężonego jest polskiej wersji, bo zagraniczna już jest. Mm-hmm. Bo zagraniczna już jest. Jest zapowiedziana na ten miesiąc, tak mi się wydaje. Przynajmniej taką pamiętam. Już sprawdzam, czy na planszowych newsach, czy gdzieś zostało. Przedsprzedaż jest teraz obecnie, a data premiery 21 kwietnia, więc jak to puścisz, to już
to
będzie.
To już będzie po premierze. Dobrze.
Już będzie po premierze.
Dobrze. I będziemy na tyle bezczelni, że nie będziemy nagrywać drugi raz tego wstępu.
Absolutnie nie będziemy nagrywać tego wstępu, dlatego że nie ma sensu tak dobrego wstępu marnować.
Więc o Niezwyciężonym narodziny bohaterów, czyli Invincible The Hero Building Game mówić będą.
Windziarz.
I Ciuniak.
I tutaj ciekawa gra słowna, którą zrobiłeś, czyli Niezwyciężony narodziny bohaterów, a w angielskie bardzo mi się podoba to Hero Building Game, bo nawiązuje też do mechaniki tej gry, nie? Że jest to Dice Builder, znaczy
Worko Builder,
Bug Builder i ten Hero Building Game tutaj działa. Narodziny bohaterów bardziej brzmi komiksowo, no nie oszukujmy się, komiksowo. Gra Niezwyciężony narodziny bohaterów. 2024 rok, wydawnictwo Direwolf, znane z różnych dobrych gier.
To jest to wydawnictwo, które zawsze myli mi się z innym wydawnictwem, które też robi, które ma digitalową swoją wersję.
No, Clank oczywiście.
O, właśnie.
To jest przede wszystkim to. No i Duna, którą wydaje wydawnictwo Lucky Duck Games, czyli dwie najmocniejsze gry to Clank i mnóstwo różnych dodatków edycji. Teraz przecież dwójka Legacy przychodzi, wersja digital, tak jak powiedziałeś, no i Duna, która też
jakieś pieniądze zarobiła.
Jakieś drobiazgi, drobne.
Czyli innymi słowy, gdyby kontrakt z panem Paulem Denenem się skończył, to wydawnictwo Direwolf składa się jak domek z kart, bo opiera się na dwóch grach, liniach wydawniczych tego właśnie autora.
Ale chyba wydaje mi się, że Direwolf, tak mi się wydaje, jest w jakimś tam stopniu powiązany z panem Polenem jako właścicielem, czy coś takiego? Nie wiem.
Christian T. Petersen też odszedł z FFG.
No odszedł, no i założył coś swojego, tak? Z tego co pamiętam, nie? No dobrze, ja tutaj sobie patrzę, mamy jeszcze oprócz Duny, oprócz Clanka, oprócz Invincible, mamy White Tail West, które w Polsce się nie pojawiło, mamy Lightning Train, które było jakąś tam premierą na SN, ale chyba gdzieś tam też zniknęło w czeluściach różnych półek, ale Digital Adaptations to jest bardzo ciekawe, bo to wydawnictwo zrobiło adaptację Dune, adaptację Ark Nova, adaptację Clanka, adaptację Wyspy Kotów, Kaskadii, Ruta, Everdela, Sagrady i tak dalej, i tak dalej, więc trochę tam rzeczy narobiło to wydawnictwo, jeżeli chodzi o digital.
Lubią pieniądz i widać, że dobierają do tego pieniądza dobre tytuły.
Dodatkowo warto powiedzieć, że autorem tej gry właśnie jest pan, który jest związany z tą
Niepapierową,
tak, ty ładnie to powiedziałeś, ja chciałem powiedzieć, nie fizyczną częścią Direwolf, bo pan Kevin Spack, którego na okładce nie ujrzymy, bo szukał Ciuniek właśnie przed sekundą, jak się nazywa autor tej gry, na instrukcji znalazłeś?
Instrukcji na szybko też nie znalazłem.
Na instrukcji na szybko nie znalazłeś. Kevin Spack na BGG opisany jest jako dyrektor, design director at Direwolf Digital, czyli jest po prostu związany z tą drugą częścią, tą drugą odnogą spółki Direwolf. No, nie trudno, znaczy, dlaczego to u nas jest? No dlatego, że po pierwsze, ja to powiedziałem, jak tam na co czekałem wydawcę, to powiedziałem, że bardzo czekam na to. Po drugie, dlatego, że zaraziłeś mnie Niezwyciężonym, mówiąc mi, weź to przeczytaj, bo to dobre jest.
O, to już zapomniałem nawet, że to ja ciebie zaraziłem, faktycznie.
Zaraziłeś mnie, ty. Ja sobie gdzieś tam pożyczyłem na jakimś tam, w jakimś tam bibliotece, przeczytałem wszystko. Przeczytałem też te smutne opinie, że kurde, jak można tak zrobić, tam siódmy tom bodajże ma inaczej tą...
Ma fioletowy zamiast żółtego koloru tak na jest. Grzbiecie.
Dodatkowo zawsze jak gdzieś jestem jakiś tam za granicą, to zawsze lubię chodzić do komiksów i zobaczyć, bo są różne wydania tego, mhm. w zależności od tego, w jakim kraju to jest. I, no i ten komiks zrobił na mnie ogromne wrażenie, ogromne pozytywne wrażenie, bo pamiętam, jak mi powiedziałeś, wiem, że nie lubisz superbohaterskich komiksów, ale przeczytaj ten, bo to nie jest taki dobry, normalny superbohaterski komiks. Co też uczyniłem i miałeś zupełną rację, bo to nie jest superbohaterski komiks do końca.
Jest, tylko różnica polega na tym, że to jest creator-owned property, to znaczy wydawnictwo Image działa trochę inaczej niż te Marvele i DC. Więc jak jest sobie autor pan Kirkman, który to pisze, to jak skończył pisać, to nie jest tak, że wydawca teraz przyszedł, wziął markę i wręczył ją komuś innemu, żeby ciągnął dalej. Mhm. Kirkman robi to teraz sam, dopisując jakieś kolejne rzeczy, ale już nie ciągnie tego jako Invincible, tylko teraz chyba wychodzi Battle Beast, który gdzieś tam jest wciśnięty w chronologię, ale Invincible jako całość to jest bardzo dużo numerów, które wychodziły tam przez 12 czy 14 lat i to jest jedna zamknięta całość, początek, środek, koniec i nie ma takich standardowych superbohaterskich naleciałości, znaczy troszeczkę ich
nie,
ma.
No są panowie w rajtuzach. No.
Są panowie w rajtuzach, ale nie ma tego, że jesteśmy wydawcą, który prowadzi Batmana, Supermana i kogoś tam jeszcze jako trzy różne komiksy i jednocześnie komiks, w którym się spotykają i to wszystko księgowi muszą ogarnąć tak, żeby się zgodziło ze sobą i redaktorzy. Tylko to jest po prostu jedna linia pociągnięta od początku do końca prowadzona przez jednego autora. Czuj, że są konsekwencje, bo jak ktoś ginie, to raczej ginie. Mm-hmm. Robię tutaj malutką gwiazdeczkę, bo to z tym też bywa różnie, ale nie jest to tak bezczelne jak w standardowej superbohaterszczyźnie. No i spina się w bardzo ładną klamrę narracyjną.
Znaczy po pierwsze jest zamknięty, to jest też bardzo fajne, bo ja no, tak jak w serialach lubię jak serial jest długo trwa, ale lubię, jak on gdzieś dąży. Tak?
Musi to, mieć konkluzję.
Tak jest, tak, jak w pewnym momencie rozmawialiśmy o tym, jak Supernatural bardzo lubiłem, ale jak już przedłużono ten serial tylko po to, żeby go przedłużać, takie przynajmniej miałem, odnosiłem wrażenie, to miałem takie, no nie. To ja lubię takie rzeczy jak Breaking Bad, że wiemy, kiedy ze sceny zejść i już nie przedłużać i nie tworzyć jakichś dziwnych...
Nigdy nie byłem fanem Supernaturala, ale on też, wydaje mi się, ma taki moment, przynajmniej z tego, co słyszałem, po którym można przestać oglądać, a później się ciągnie.
No to tak, jest... no właśnie o tym mówię, że dość długo miałem wrażenie, że do czegoś dąży, ta główna linia narracyjna, a potem było tak, że ona, wiesz, to takie, to teraz zaorajmy te nasze pomysły i wskrzeszmy dalej i ciągnijmy dalej. Ja lubiłem na zasadzie takiej, wiesz, no, guilty pleasure, wiesz, jak niektórzy oglądali Kiepskich, bo to jest takie śmieszne, czy niektórzy oglądają Wiadomości, to ja tak oglądałem na zasadzie leci, jakiś, jak po raz 15 walczą z wampirami, dalej jest tak samo cringe'owo i śmiesznie, więc tak to wyglądało. No, ja natomiast fanem ogromnym jestem komiksu. Właśnie przed sekundą też o tym rozmawialiśmy, że nie jestem ogromnym fanem serialu, dlatego że ja obejrzałem pierwszy sezon i stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie, że nie chcę sobie chyba niszczyć tego mojego wyobrażenia o tym świecie, który miałem stworzony na podstawie tego, co przeczytałem. Ty też powiedziałeś w tym momencie, że oglądasz, ale już też zaczynasz trochę powątpiewać.
No, czwartego sezonu już nie oglądam, bo troszeczkę mnie męczy to, że te odcinki są po 40 minut, a wydaje mi się, że powinny być po 20, bo to jednak te zeszyty były
takie
krótkie.
Takie sitcomowe były, tak?
Zeszyty były raczej krótsze niż dłuższe. Mhm. I zmiana stylu graficznego mi się nie podoba, bo jednak...
Komiks
trochę inaczej wyglądał. Oczywiście musi być ta stylistyka uproszczona, bo animacja działa trochę inaczej, ale nadal ani mi ta stylistyka nie gra, ani ta animacja nie jest taka wspaniała jak na to, ile podobno ten serial kosztuje, ile pieniędzy na niego przepadają.
Garze kosztują. Wiesz, możesz wykonywać, kurczę, no, masz nie jedno doświadczenie z różnymi specjalistami i specjalista naprawdę może zaśpiewać sobie dowolną stawkę, a to jakim jest specjalistą, dowiesz się post factum.
Aczkolwiek w trzecim sezonie rozbawiło mnie, że dwa ostatnie odcinki, wyraźnie było widać, że całe pieniądze poszły w dwa ostatnie odcinki, bo wyglądają lepiej niż poprzednie, ale nadal w tych sześciu pierwszych odcinkach trzeciego sezonu były sceny akcji, które były słabo animowane, a i tak trwały długo i patrzyło się na to dosyć przykro.
Trwały też długo w komiksach, bo w komiksach też są sceny walki tam całkiem pokaźnie długotrwające. Ale dobrze, że napomknąłeś o tej szacie graficznej, dlatego że ta gra bierze garściami z serialu, a nie tak. z komiksu, czyli jeżeli ktoś lubi ten styl komiksowy i kolory i tak dalej, no to jest podobne, ale to nie jest to samo.
Mm-hmm. I zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo na pudełku jest logo Skybound, czyli tego studia Kirkmana, więc w sumie pewnie dałoby się wziąć grafiki z komiksu.
Ja zakładam.
Ale ja zakładam, że po prostu serial animowany jest teraz i to jest krzyżowy marketing.
Dokładnie. Tak mi się wydaje, że po prostu ktoś stwierdził, ej, hajs jest teraz w serialu, a nie w komiksie. Ktoś sięgnie po komiks, to super, ale to serial można ciągnąć.
A może Kirkman ma jakąś kosę z Otlejem i nie chce mu odpalić pieniędzy za wykorzystanie jego grafik. Nie wiem.
Może tak jest. Wracając teraz do wykonania, bo w grze dostajemy dość dużo różnych rzeczy. Mamy sporo kart, mamy kostki, mamy bardzo dużo żetonów, mamy drewniane kostki, mamy planszę, która składa się z trzech odrębnych plansz. Dużo tego jest i z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony moje takie odczucie jest, nawet jak gramy, to bałagan jest taki trochę w tym wszystkim, że wiesz, o co mi chodzi?
Powiem ci, drodzy słuchacze, przed nami leży teraz gra rozłożona. Znaczy ona jest już złożona, bo skończyliśmy grać i tak zsunęliśmy na środek stołu wszystkie elementy, żeby zrobić miejsce. Więc ogólnie rzecz biorąc, mamy na stole teraz niezły burdel i bałagan i wszystko leży porozwalane w losowych miejscach. I ten obraz nie różni się zdecydowanie mocno od tego, jak to wyglądało podczas rozgrywki. Podczas rozgrywki był taki sam bałagan.
Tak jest, bałagan, rozgardiasz jest dosyć spory, tych żetonów jest dużo. Więc z jednej strony dostajemy sporą zawartość, dostajemy standisy, na których są nasi bohaterowie. Ale nie mam takiego czegoś, że ta gra jest, nawet jak zdjęcia chciałem zrobić, to jest, ona jest mało atrakcyjna.
Nie da się zrobić ładnego zdjęcia.
Mało jest atrakcyjne, to nie jest tak, że rozkładamy planszę, ta plansza jest jakaś, na niej umieszczamy komponenty. Po prostu tego jest dużo, ale to też wynika z tego, że gra jest specyficzna, bo to nie jest taka, znaczy to jest gra scenariuszowa, tak, która po prostu mamy różne scenariusze i będziemy bić się i wykonywać różne przeszkody, które nam gra przed nami stawia. Stąd też być może dużo komponentów, które wchodzą, wychodzą w różnych scenariuszach. Natomiast no, nie jestem oczarowany. Myślałem, jakby ja już ją widząc gdzieś tam na Gen-Conie, myślałem wtedy, że to jest taki prototyp, że to jeszcze tak nie będzie wyglądało. Zrobiłem sobie nawet zdjęcie i porównałem sobie z tym, co dostaliśmy. No i tam to nie było prototypem. To był już prawie finalny prototyp. Więc to mnie trochę zaskoczyło, bo niby tego dużo jest, ale nie czuć tutaj pieniądza, jeżeli chodzi o wykonanie i, nie czuć, i mam wrażenie, że to jest takie no zrobione, po prostu zrobione. Nie wiem, czy rozumiesz jakby mój tok myślenia.
Oczywiście, robota wykonana, możemy brać się za następny projekt, co z tego, że nic w tej grze nie wygląda tak, jak trzeba. No, mamy trójkolorową planszę z tą na dole, gdzie miejsca, w których zaznaczamy cywili stojących w danych lokacjach. No mamy po prostu taką poszarpaną grafikę.
Pasek, no.
Znaczy to jest coś takiego. Czuję się, jakby to była gra sprzed 15 lat, gdzie ktoś, kto nigdy nie widział komiksu, nagle miał zrobić grafikę w stylu komiks. No. I stwierdził, no to papier, czyli
nie, no jak sobie
poszarpane.
Patrzysz na tą nawet planszetkę, to tak jak powiedziałeś, no jest pasek niebieski, pasek czerwony, to jest poszarpane, a potem jest jakaś tam grafika rzucona na tło, a na to są po prostu miejsca na karty i na żetony zaznaczone
sługusów,
tak dalej. I no, nie wygląda to jakoś specjalnie fantastycznie. Trochę mnie to zaskoczyło, natomiast...
Plus w tej grze znajduje się najprawdopodobniej najbrzydszy element gry planszowej, jaki widziałem na pewno w tym roku i być może w ostatnim pięcioleciu, czyli żeton miniona sługusa, który z jednej strony ma generyczną grafikę obcego, który pojawił się w paru odcinkach lub w jednym, nie pamiętam teraz, no mniejsza, w komiksie wracali częściej, a z drugiej strony ma grafikę, która jest tak śmiesznie małą, znaczy to jest grafika, to jest kadr z serialu, który jest ściśnięty do śmiesznie małego żetonu wielkości znaczka pocztowego, I absolutnie.
No tak. Ramka jest większa niż ta grafika, jakby tak jest, zajmuje tak pewnie jest. Więcej miejsca.
No bo to jest, wiesz, jakby się miał wykrojnik przesunąć, to ma być dużo miejsca.
Rozumiem, czyli.
Czyli jak, nie dość, że wygląda brzydko, to jeszcze tanio.
Jak narzędzie będzie cięło, to na pewno trafi w czarne, tak?
Tak więc te żetony, one robią w zasadzie wszystkie to samo i po tej brzydszej stronie, znaczy nawet nie wiem, która strona jest brzydsza, bo po tej stronie, gdzie jest żółte i mają mordkę obcego, to przynajmniej jest kontrast i widać, że to leży na planszy, a jeśli nagle odwrócimy na tę stronę z grafiką, no to nie widać już nic. No dramat, to jest coś smutnego, aż dawno nie widziałem czegoś tak nietrafionego jako komponent.
No tak, ja mówię, nie jestem jakoś specjalnie zachwycony, ale z drugiej strony no to jest gra, na którą się troszeczkę napaliliśmy, no bo jednak lubimy i wydawcę, bo wydawca robi dobre gry, i lubimy uniwersum, bo to dobry komiks, dobry serial.
I lubimy grę Orlean, bo ta gra wyglądała z daleka przez zmrużone oczy.
Mam wrażenie, że my lubiliśmy wszelkie backbuildingowe gry. Mm-hmm. Nawet te pierwsze, które graliśmy, jakieś takie przywiezione od azjatyckich wydawców, to było dosyć ciekawe zawsze.
King's Pouch.
Tak jest. I backbuilder zawsze nam się podobał. Orlean do tej pory. Nawet ostatnio grałem gdzieś na
Board Game Arena. No, tak jest.
I to całkiem dobre.
Zmierzamy do tego, że bardzo podobał nam się obraz gry, który wytworzyliśmy sobie w głowach.
Na podstawie trzech ważnych komponentów, czyli tematu, głównej mechaniki i wydawcy. No i okazało się, że zagraliśmy sobie w tę grę. Jest to gra A, kooperacyjna, mm-hmm. B, backbuildingowa, czyli taka, której będziemy wyciągać sobie kosteczki, żeby aktywować swoje specjalne zdolności. Każda postać ma jakieś swoje predefiniowane przez autora gry umiejętności. To są jakieś tam zadawanie obrażeń, jakieś przechodzenie z punktu, z lokacji do lokacji, ochrona tych
cywilów,
którzy są zagrożeni przez tych złoli. No i oprócz tego mamy mnóstwo, teraz Ciuniku wziąłeś to do ręki, mnóstwo kart ze super zdolnościami.
No to jest foreshadowing, bo ja do następnego akapitu już się przygotowuję.
Czyli mamy super moce, mamy jakieś startowe moce, mamy jakieś popisowe moce, w zależności od tego, jaki scenariusz gramy. No i cała gra to jest po prostu wyciąganie sobie z woreczka kosteczek kolorowych i przypisywanie ich do akcji, albo nadrukowanych na swoich kartach mocy, albo na swoich planszetkach gracza. No i granie zgodnie ze scenariuszem.
Zazwyczaj scenariusz sprowadza się do tego, żeby poczekać na przeciwnika i jak już ten przeciwnik się pojawi, zbić go mocno i w międzyczasie nie ginąć przy tym. A robimy to poprzez, tak jak powiedziałeś, ciągnięcie kosteczek z woreczka i przypisywanie ich do swoich zdolności. Mhm. I główny mechanizm polega na tym, że jeśli losuję kostki z worka, to losuję je 3, przypisuję i jak przypisałem wszystkie, to mogę dopiero wyciągnąć kolejne 3. Jeśli przypisując zdolności zapełniłem cały pasek danej zdolności, to mogę z danej zdolności skorzystać. Czyli na przykład jeśli mam żółtą zdolność ataku, która mówi zadaj obrażenia po tym, jak wypełnisz ten pasek i ma miejsce na 3 kostki, to znaczy, że po położeniu trzeciej kostki mogę skorzystać z tej zdolności i każda zdolność jest możliwa do wykorzystania raz na rundę. Mhm. Co jest naszym hamulcowym? Naszym hamulcowym jest przede wszystkim los i ten worek, bo w worku mamy po 3 kosteczki każdego koloru, czyli jeśli na przykład stworzymy sobie postać, która ma potrzebę wykorzystania 7 żółtych kostek na rundę, a mamy w woreczku tylko 3, no to trochę słabo, ale to słabo jest wyrównywane kosteczkami czarnymi, które są jokerami. Każdy w woreczku ma 6 czarnych kosteczek i po wylosowaniu takiej kosteczki można przypisać ją do dowolnego miejsca, do dowolnej zdolności, ale uwaga, jeśli w momencie wyciągnięcia 3 kostek z worka mamy przed sobą 5 lub więcej kostek czarnych, to się przewracamy i robi
skąd
się nam
to
przykro. To brzmi jak szarlatani z Pasikurowic.
Albo ta gra, którą bardzo mi się podobała, czyli ojejku, ta na C... Gardlings, co wyciągaliśmy sobie...
Gardlings,
co wyciągaliśmy sobie tetrisowe te kładanki i robiliśmy sobie tworzyliśmy, jak to nazwać?
Ogródek,
nie, nie wiem. No nie wiem, ale tam też, ale dokładnie to samo, taki typowy pusher lag, wyciągnij z worka i nie wybuchnij, tak? I, ale no, to, co powiedziałeś, czyli szlatanie z paśku kurowic, chyba jest najbardziej taką pierwszą myśl, którą masz tak, podczas rozgrywania tej
podczas, podczas pierwszej partii, już podczas czytania zasad trafiło do mnie, że a okej, okay, jednak nie Orlean, tylko Szarlatani, to dobrze, to muszę przestawić mózg i zacząć myśleć.
No tak, bo Orlean nie nas nie każe na zasadzie...
W Orleanie to, co zostawiliśmy na planszy, zostaje na następną tak. rundę i bardziej strategicznie myślimy o tym, w jaki sposób zbudować woreczek, a tak tutaj jest. Myślimy o woreczku tak jak w Szarlatanach, to znaczy...
O, mam jeszcze 8 kostek, czy tam 6 kostek w woreczku, ale już mam 3 czarne, to kurczę, wylosuję czy nie wylosuję. Tak myślimy
tak
właśnie. Tymi kategoriami.
A poza tym w pierwszej ręce wyciągam trzy czarne, w drugiej ręce wyciągam dwie czarne i coś innego i nagle moja runda się skończyła. No zdarza się.
Zdarza się i trzeba też to wziąć na kark. Natomiast
ważne jest jeszcze to, że jak już wyciągnę tę piątą czarną kosteczkę, to się przewracam na planszy i być może dostanę jakieś obrażenia na końcu rundy, ale inny bohater może podejść do mnie i mnie spróbować uratować i jak mu się uda, to mogę dograć swoją
ale
rundę.
Ale ważne jest też to, że tych obrażeń może dostać od 1 do 6, to też jest
tak,
rzut
to
kostką.
Jak zaczynam z 10 punktami życia i mam K6 obrażeń na klatę, to bywa ryzykowne.
Może być ryzykowne. Dokładnie. Więc jest to gra zbliżona jakby mechanicznie i tak jakby treściowo do po pierwsze Szarlatanów, po drugie bardzo treściowo przypomina nam Marvel United. Pierwsza rzecz, którą powiedziałem, to jest ta gra Simonowa Marvel United, gdzie musimy naparzać, musimy bronić, musimy chronić jakieś tam rzeczy.
Tak, bieganie po planszy w
I
celu
gaszenie pożarów.
I gaszenia pożarów i ratowania cywilów.
Jest jeden do jednego wzięte z tamtej rozgrywki. I feeling jest bardzo podobny, tylko bardzo ważna rzecz, niezwyciężony ma ze 3 razy więcej różnych zasad dodatkowych.
No ja miałem powiedzieć, że niezwyciężony jest mniej więcej tak 3 do 4 razy bardziej skomplikowany, ale niech ta liczba was nie przeraża, bo po prostu to Marvel United jest tak
bardzo
prosty.
Prostą grą, tak jest. To nie jest tak, że niezwyciężony was nie zwyciężycie podczas czytania instrukcji, bo ona jest dosyć klarowna i dosyć sensowna. No i co? No i czyli mamy już jedno porównanie Pasikurowice, drugie Orlean, trzecie Marvel United. Mhm. No i z połączenia tych trzech mocy powstała gra kooperacyjna, która. No właśnie, która jest bardzo, bym powiedział, poprawną grą mechanicznie, natomiast wywołującą przynajmniej w moim przypadku. Bardzo małą ekscytację na tego, co tu się wydarza.
To jest ten dziwny i nie tak często typowy przykład gry, w której skomplikowanie prostych mechanik wydaje mi się, że nie dało współmiernego wzrostu zabawy
fanów
i satysfakcji.
Czyli fun factor, pomimo
czyli
tego, że dodamy więcej, tak?
Wzięliśmy dwie proste gry, które budują emocje na prostych mechanikach i prostej rozgrywce. Złączyliśmy je ze sobą, dodaliśmy więcej, bo dodaliśmy tę całą talię kart zdolności, które rozbudowujemy sobie. I nie będę oszukiwał, że nie bawiłem się dobrze, jak sobie tę postać składałem, bo jednak ta łamigłówka tego, żeby z dolosowanych zdolności zebrać sobie taki zestaw kart i rozbudowywać worek w taki sposób, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo ich odpalania się w odpowiedniej kolejności, nie będę oszukiwał. To mnie bawiło.
No ale wiesz, to ciebie zawsze będzie bawić składanie postaci i tworzenie swego rodzaju silnika. Tak?
Oczywiście.
Czyli zwiększanie prawdopodobieństwa. Zresztą pamiętasz, przy pierwszej rozgrywce powiedziałem, a pójdę sobie, będę rozwijał tylko pomarańczowe. Po czym zobaczyłem, że ej, ale tu są jeszcze inne kolory, które są warte rozwinięcia. I owszem, można rozwijać jakby worek jednym kolorem kości, tylko z drugiej strony ta nasza planszetka pozwala nam posiadać moce każdego koloru i dwie dodatkowe dowolnego koloru, mm-hmm. Więc to nie jest też do końca tak, że nie wiem, kupię sobie same moce pomarańczowe, zrobię sobie worek cały pomarańczowy z tych dodatkowych kości i będę na tym grał, bo mm-hmm. Ta gra trochę przeciwdziała temu, więc mechanizm, o którym powiedziałeś i jakby ta część zabawy, o której powiedziałeś, no to jest ewidentnie coś, co trafia w twoje gusta, tak? Czyli mam coś, chcę sobie zrobić tak, że jak zagram tę moc, to ta moc kombuje mi się z tą mocą, a ona mi się kombuje z mocą windziarza, która robi coś tam. I tak sobie gramy i to jest akurat bardzo dobre.
Ale jak już wspomniałeś o tym, że kombujemy sobie rzeczy między nami, to wcale wydaje mi się, że nie robimy tego jakoś bardzo... Czy chcę użyć słowa świadomie?
Nie wiem.
Aktywnie. Chodzi mi o to, że to raczej to jest gra typu siedzimy obaj po cichu i rozwiązujemy sobie własne łamigłówki przed sobą. Mhm. I mówimy sobie, to ja mogę zrobić to, a ty możesz zrobić pewnie to, a możesz zrobić to, a możesz mnie wyleczyć. Ale koniec końców każdy z nas obok siebie robi jakieś rzeczy i wrzucamy te obrażenia później na planszę główną, bo tak. Jesteśmy takimi silniczkami generującymi obrażenia. I to tak, jest ja gra, nazwał... w której była średni poziom współpracy, jeśli chodzi o gry.
Ja bym nazwał właśnie, to jest niesamowite, bo jest to gra kooperacyjna, w której interakcja pomiędzy nami jest, przynajmniej w naszych rozgrywkach, dość znikoma. To znaczy ona była raczej... Wiesz co, zaraz się wywalę, więc mnie przyjdź tu uratuj. Albo słuchaj, ja robię to, ale ty nawet...
Ale nie musisz tego robić, bo już to zrobiłem.
Albo nie, mówię, ja cię leczę, okej. Okay. I to jest taka interakcja raczej informacyjna, to dosyć specyficzna kooperacja. Bardziej jednak interakcja jest pomiędzy nami, a tym, co się dzieje na planszy, czyli nie wiem, właśnie to klepanie, to usuwanie zagrożeń, czy jak to się nazywa, to nasy?
Stłumienie.
To było specyficzne tłumaczenie. Stłumienie jakichś tam rzeczy. Więc z jednej strony masz zupełną rację, że niby to jest kooperacja, ale każdy gra, tak bym powiedział, mocno solo. Z drugiej...
Mimo, że teraz mieliśmy dobrane dwie postacie, które ewidentnie są tymi postaciami bardziej kooperacyjnymi, bo Atom Eve ma ten bąbel chroniący przed obrażeniami, który może dać drugiemu graczowi, a ty jako robot masz te technologie, które możesz wręczać komukolwiek sobie lub innym graczom. Więc nawet w partiach, w których specjalnie wybrałem postacie, które mają bardziej grać ze sobą niż pozostałe dwie, to nie odczuliśmy tego
jakoś specjalnie. W związku z tym, no i teraz jakby lecąc dalej, gra ma tam taki przebieg, że tam, jak powiedziałeś, będą jakieś wydarzenia, będą jakieś, pojawiali się złole, będą ci złole wrzucali miniony, te miniony będzie trzeba atakować, oni atakują nam naszych cywili, i te cywile mogą poczuć się zagrożeni, a jak są zagrożeni, to jak są zaatakowani, to giną, więc musimy trochę walczyć ze złolami, trochę walczyć z ich zdolnościami, trochę chronić tych naszych cywili. I tego jest tak naprawdę dużo. Gry są raczej skondensowane, bo to jest tak naprawdę 5 rund i finito. W zależności od scenariusza oczywiście.
Tak jest.
Ale mówię, no takie...
5 rund to by były najkrótsze możliwe.
Najkrótsze możliwe. No ale to 5 rund to jest właśnie te początkowe, które są jako sugerowane na dzień dobry. Potem one mogą trwać trochę dłużej, ale i tam jest jakby, no możesz zrobić to, tamto i owamto, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że te kłody, które rzuca nam gra przed nasze nogi, one nie są jakieś strasznie ciężkie i raczej jesteś w stanie dość szybko sobie wykminić, co ja muszę zrobić i na czym się musimy skoncentrować przede wszystkim, a co możemy trochę olać, bo to jakby w tym momencie nam nie za bardzo zagraża. Przez co z jednej strony to skomplikowanie w stosunku na przykład do Marvel United powoduje, że okej, niby tu jest więcej czynników, na które trzeba patrzeć, a z drugiej nie miałem takiego poczucia, że tak faktycznie jest, że jakby... Fajnie by było w tej grze, mam takie odczucie, że ta gra by nam groziła z różnych miejsc i my nie wiemy, wiesz, jakby gdzie wywali ten pożar, wiesz o co chodzi. A tutaj od razu wiemy, gdzie wywali ten pożar i co musimy zrobić, żeby ten pożar ugasić.
No, wynika, wydaje mi się, z tego, że wynika to z tego, że ten element, z którym walczymy, znaczy to, na czym my się skupiamy i z czym walczymy, to nie jest sytuacja na planszy, tylko to jest ten woreczek, z którego losowo dobieramy kosteczki. Czyli my tu
rozumiemy.
My tu mamy jednoosobową moją prywatną łamigłówkę, z którą walczę i za jej pomocą generuję akcje, które przenoszę na tę planszę główną. Gdyby plansza główna była bardziej skomplikowana i bardziej rozbudowana i tak jak użyjmy słowa wielowektorowa, to wydaje mi się, że poziom frustracji mógłby ci rosnąć, że tu jest skomplikowana plansza, którą steruję za pomocą losowego woreczka, który robi rzeczy.
Okej, okay, ja bardziej, znaczy, ja ten... bardziej mówiłem o tym, że trochę mnie, znaczy trochę nie czuję potrzeby komplikowania i dorzucania tu różnych komponentów, elementów, różnych zagrożeń, nazwijmy to, w grze, w której, znaczy w scenariuszu, w którym tak naprawdę wiesz, co jest twoim zagrożeniem. Wiesz, jakby, nie wiem, przed sekundą graliśmy scenariusz, w którym musieliśmy nie dopuścić do zniszczenia, do wybuchu, tak? Jakiś tam,
do zniszczenia Mount Rushmore.
Mount Rushmore. I wiemy, że to jest nasz cel priorytetowy. I tak naprawdę wszystkie rzeczy dookoła, które robimy, to są takie, okej, tutaj przydusimy ten, nie wiem, rozprzestrzeniający się ogienek, ale wiemy, że tam właśnie stoi gaśnica i nie możemy dopuścić tam, znaczy gaśnica, stoi na przykład beczka z benzyną, my nie możemy dopuścić, żeby ogień tam doleciał. I bardziej chodzi mi o to, że we wszystkich grach, które zagraliśmy, miałem takie, dość mocno mi ta gra mówiła, że no to jest twoje, to jest klucz rozgrywki, które masz zrobić. I pewnie wolałbym, żeby to było bardziej kooperacyjne, żeby te zagrożenia były takie trochę znienacka, wiesz, o co mi chodzi, że nie wiem, wyciągasz coś i nie dopilnowałeś tego, to teraz zostaje za karę coś tam, wiesz, o co chodzi, nie?
Czyli chciałbyś mieć generator scenariuszy bez celu jawnego na początku?
Nie, może być cel jawny, tylko żeby te dodatkowe rzeczy...
Aha, żeby wszystkie nie robiły tego samego.
Samego, tak, tylko były trochę pod tym kątem ciekawsze.
Bo wszystkie inne zagrożenia albo zadają obrażenia cywilom, albo zadają obrażenia bohaterom, którzy są w danej lokacji, a jeśli mieliby zaatakować bohatera, a nie ma go w danej lokacji, to atakują cywilów. Tak, to jest bardzo jednowymiarowe.
O to mi chodziło. Natomiast właśnie mówię, sama gra mechanicznie jest okej, okay. Bardzo fajne jest to budowanie postaci, bardzo fajny jest ten wybór mocy, bardzo... ja lubię mechanizm szarlatanów wyciągania i patrzenia, jak daleko mogę posunąć się.
Nawet mamy tę buteleczkę antywenomu szarlatanowego tutaj.
Jest, że wyciągnąłem trzy i mogę powiedzieć, dobra, to wyciągnę, te za chwilę wrzucę do woreczka i wyciągnę sobie jakieś tam trzy inne. I to jest naprawdę bardzo sympatyczna część tej gry i całkiem fajna. Natomiast pozostałe rzeczy, nie powiedziałbym, że one są sztampowe, ale niczym mnie nie zaskoczyły.
To ja podejdę do tego trochę inaczej. Powiem, że to jest ta gra najbardziej traci na tym, że jest nieatrakcyjna wizualnie. Bo ja jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której to, że ona jest trochę sztampowa, byłoby tłumione przez to, że mi się podoba wizualnie i po prostu mam radość obcowania z elementami papierowo-tekturowo-nastolnymi. A tak, jeśli gram sobie w grę, która w sumie nic jej nie jest złego i jest to spoko łamigłówka, ale przykro mi się na nią patrzy, no to nie wiem. Jeśli jedyną zaletą taką wiążącą dla gry jest to, że ej, chce się zagrać w kooperację o superbohaterach walczących ze złoczyńcami z mechanizmem wyboru akcji poprzez losowanie żetonów z kosteczek z woreczka, no to na szybko ci drugiej takiej nie pokażę. Ale to jest bardzo wąska specyfikacja do przetargu, który ma wygrać dokładnie ta gra.
Ja tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, że tak jak powiedzieliśmy o tych scenariuszach, że one jakby... Mamy tutaj dwie możliwości, grać na normalnym poziomie trudności, na trudniejszym poziomie trudności, bo taka jest możliwość. Oczywiście one są tak skonstruowane, że każdy kolejny jest trochę trudniejszy, trochę ciekawszy i te złole są trochę ciekawsze. Natomiast największym, też wydaje mi się, zaletą i wadą jednocześnie tej gry jest to, że ten pierwszy scenariusz trochę nie pokazuje, jaka ta gra może być, ale z drugiej strony bardzo dobrze uczy, jak się gra w tę grę. I to jest, wiecie, to jest takie, jak idziecie do supermarketu i ktoś wam daje sampla czegoś, ale tak nie do końca tego sampla. I z jednej strony masz takie, ojej, to tylko tyle, a z drugiej strony ktoś nie mówi ci, ale tam z tyłu jest jeszcze 50 innych rzeczy, która, nie wiem, maszynka, którą ci pokazujemy, czy cokolwiek innego robi. Więc trochę szkoda, Dla mnie to jest taka bardzo poprawna gra. Na zasadzie bez bólu w to zagram. Nie mam żadnego problemu z graniem w tym. Bawi mnie ten główny mechanizm robienia sobie tego woreczka, wyciągania tych rzeczy. I to jest fajne. Z drugiej strony nie bawi mnie to, że mam raczej, przynajmniej po tych naszych rozgrywkach pokazało to, że mam raczej, nie mam tu nad czym się zastanawiać, jak rozkładam te swoje kosteczki, bo ja już podczas budowania i wybierania supermocy wiem, jak i po co ja je biorę i jak, w jakiej kolejności chciałbym je sobie aktywować. No i mówię, chyba najbardziej szkoda mi tych emocji, których ta gra mi trochę nie generuje, bo te kostki są losowe, to wyciąganie z tego woreczka jest losowe, a to nie jest losowe, wiesz o co chodzi, nie? Bo w Marvel United grałeś przecież,
no,
nie?
No tak, bardzo lubię.
No właśnie, ale tam masz zagadkę.
Tam masz wieloosobową zagadkę, gdzie każdy gracz wystawia piłkę kolejnemu graczowi i się zastanawiamy, że ja mogę zrobić w tej chwili to, korzystając z czegoś, co zostawił mi poprzedni gracz, ale cały czas muszę mieć też świadomość, że ta karta, którą gram teraz, od razu zostanie wykorzystana przez następnego. I to jest mega cwane i jednocześnie nieskomplikowane. A tutaj siedzimy sobie nad tą swoją łamigłówką, która wewnętrznie jest dla mnie, znaczy wewnętrznie, jak sobie siedzę sam w głowie i ją rozwiązuję, to mnie to bawi, ale nie wiem, czy...
No nie ma to jest, problemu, to, nie ma to problemu lidera, no, bo nie ma z literów.
Wydaje mi się, że ta gra nie wytrzymuje konkurencji z innymi grami, które też są ciężkimi, średnio ciężkimi lub ciężkimi kooperacjami, w których każdy musi mocno siedzieć nad swoim.
No tak, bo tutaj też chyba nie wspomnieliśmy o tym, że tu się gra symultanicznie, czyli czujnik chce coś wyciąga, ja sobie coś wyciągam, nawet my w pewnym momencie dochodziliśmy do takiej sytuacji, w której czujnik chce tam coś szczekminiłeś, ja zrobiłem wszystko, co miałem, rozłożyłem kostki, wyciągam sobie kolejną.
No i tylko co najwyżej czasem
trzeba się zastanowić.
Raz podczas partii zdarzało się, ale poczekaj z tym chwilę, bo,
bo coś tam.
Bo może będę potrzebował pomocy, ale to jak raz na partię się zdarza taka sytuacja, to
no
nie
właśnie.
Wiem, czy to jest fajne.
No właśnie, myślę, że po naszym tonie naszego głosu wyczuwacie, że no nie jakby na pewno gra nie doskoczyła do oczekiwań, które ja przed nią miałem. Cieszę się, że ona jest. Cieszę się, że zagrałem. Natomiast zastanawiam się, dla kogo ona jest, bo jeszcze pewnie spróbuję zagrać ją ze swoimi dzieciakami, z synem. Bo o ile Marvel United wiem, że mu się podobał, to jestem ciekaw, czy tu go nie zje dużo tych pierdół, które trzeba, tego wordingu, który tutaj jest, który trzeba trochę jednak rozumieć, czy i jakby wiedzieć, co się za tym kryje, bo być może jest to po prostu dobra gra właśnie do takich rodzinnych typu ojciec, syn, mama, córka, ojciec, córka, rozgrywek.
Usłyszałem hasło zapalne, które nie pojawiło się jeszcze, wording.
A, no tak, bo wording to akurat... Ty wspominałeś podczas czytania instrukcji, że oj.
Jest to przykład tłumaczenia. Na pewno po angielsku to też nie jest najfortunniej napisane reguły i karty i teksty na wszystkich elementach pozostałych, ale jednak odnoszę wrażenie, że to jest typ tłumaczenia na polski, który jest technicznie poprawny i bardzo dosłowny, ale nie ma absolutnie iskry, która by sprawiała, że czytając w myślach lub na głos teksty znajdujące się na kartach, ten tekst by płynął w intuicyjny sposób, przez co mamy tutaj nazewnictwo typu, jeśli ktoś dociąga piątą czarną kosteczkę z woreczka, no to jest crash. No ktoś crashuje, przewraca się i ma zjazd. A jest to po polsku przetłumaczone na kraksa. I...
No kraksa bardziej by się kojarzyła z samochodem, nie?
No,
albo
z pojazdem.
Samolotem, tak. Statkiem. Tak jest. Hulajnogą.
Tak. Dużo kart ma tytuły przetłumaczone tak kalkojęzykowo. Na zasadzie ja patrząc na polski tytuł karty, czuję, no podnoszę kartę, którą miałem przygotowaną tutaj wcześniej i karta nazywa się Ucz się przez bicie. I to nie mam wrażenia, czy ktokolwiek kiedykolwiek po polsku użył tych czterech wyrazów w takiej kolejności i w takim
Ucz się przez bicie, no, jest
znaczeniu.
To tak.
Bo to wiesz, że to jest learn by fighting.
No tak, no, czyli parafraza angielskiego learning by doing, tak?
Tak, tak. Mhm. I dałoby się wyszukać odpowiednik polski takiego wyrażenia, który w tym momencie mi wyleciał. No nie wiem, nauka przez praktykę.
No tak.
I to jest to samo.
A brzmi lepiej.
Brzmi jakby mówił to człowiek, a nie automat.
Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, być może wynika to z tego, że tłumacz chciał bardzo mocno być pewien, że wording na kartach jest taki, jaki powinien być. Bo tam akurat na niektórych kartach tych słów jest bardzo mało. To są pojedyncze tak. Stłum na przykład.
Znaczy, bo one są precyzyjne, więc jeśli masz kartę, która mówi stłum tutaj, ale kombo piorun zasięgowa, to ja rozumiem mechanicznie, o co chodzi, ale trochę w środku płaczę.
No, ja cię absolutnie w tym popieram i rozumiem, no ale mówię, czasami też wybór tłumacza jest tutaj niełatwy, bo musisz zastanowić się, czy ja chcę, żeby było ładnie, stylistycznie, czy ja chcę, żeby było poprawnie, logicznie i żeby nikt później nie napisał, ej, bo ja to tego nie rozumiem, bo tak to bywa w... No, świat nasz, planszówkowców, jak zauważyłem, coraz bardziej zajmuje się kwestią tłumaczeń, poprawności językowej, nie wiem, dobranego słownictwa. Ja jednak stoję za tym, że dopóki słownictwo użyte jest jednolite, jest dobrze opisane, na zasadzie, że nie nastraja do tego, że zastanawiasz się, co to znaczy, to nawet jak nie płynie, to już wolę, żeby nie płynęło,
żeby było ścisłe
i żeby było zrozumiałe. No dobrze, no to podsumowując, to co powiesz o tym niezwyciężonym? Good, bad?
Bardzo dobrze bawiłem się jednoosobowo, a przy stole siedziałeś też ty.
Ale ja lubię, jak przychodzisz, także to nie jest tak, że wiesz, ja nawet mogę z tobą siedzieć i ty możesz robić coś, ja mogę robić coś, mi to nie przeszkadza, czuję się komfortowo, także wiesz, ty sobie coś robiłeś, dopóki się bawiłeś, było spoko.
Jak słyszycie, nie zagraliśmy na więcej niż dwie osoby.
Nie.
I wydaje mi się, że nie chciałbym grać w to więcej niż
dwie osoby. Pewnie większy chaos by się pojawił, chociaż z drugiej strony więcej kart byśmy też może zobaczyli, więcej tych efektów. Zresztą ta rozgrywka pokazywała to, że mieliśmy taką sytuację, że jakby celem gry było tłumienie. Ja miałem postać z tłumieniem, a pozostałe możliwości tłumienia były na kartach i w większej osób szybciej byśmy przewinęli karty i szybciej byśmy tam dotarli do tych kart.
Ale zobacz, pokażę ci teraz, odwrócę tę planszę.
Ach tak, no bo ta
plansza. I zobacz, i tutaj jest więcej pól, więcej razy musielibyśmy stłumić.
Na 3-4 graczy więcej byśmy musieli tłumić, no ale z drugiej strony, no mówię, szybciej byśmy ten przewijali sobie ten deck. Gra ma sporą regrywalność.
Nie, tych scenariuszy jest całkiem sporo.
Jest sporo.
I to nie jest tak, że one są wszystkie zupełnie na jedno kopyto,
tak,
bo jednak jeśli mamy scenariusz, który jest nastawiony, że musimy biegać po planszy i gasić pożary, a później mamy scenariusz, w którym Omniman biega po planszy za nami i nas gasi, to jest trochę inne wrażenie.
Jakiś tam mamy gościa, który będzie leczył, mamy jakieś tam, no różne, mamy w ogóle śmigłowiec, który musimy sobie, którym złoczyńcy uciekają, tym śmigłowcy musimy ich tam powstrzymać i tak dalej. No i jest tutaj sporo regrywalności. Tylko, że kurczę, jakby dla mnie, no mówię, mi brakuje przede wszystkim emocji. Ja jakby nie doczepię się do tej gry mechanicznie, ale emocji, które myślałem, że ta gra będzie we mnie wzbudzała, po prostu mi brakuje ich i szkoda, bo nadzieje były wysokie. Więc dla mnie jest to max okejka. Spróbujcie, gdzie tam będziecie mogli, nie wiem, gdzie Lucky Duck będą pokazywać tę grę, na jakich konwentach i tak dalej, ale być może gdzieś dorwiecie egzemplarz i będziecie mogli sobie zagrać. Moja rekomendacja prawdopodobnie, jeżeli lubicie takie gry właśnie jak Marvel United, lubicie Backbuilder, spróbujcie.
To ja rzucę jeszcze porównanie z tyłka, za który raz mnie już skarciłeś, to znaczy...
A, Spirit Island.
Ja wolę zagrać w Spirit Island, ale jak dla kogoś Spirit Island jest Znaczy, przeładowane już?
No ja karcę, dlatego że no jednak ciężkość tej gry to niewspółmierna jest. No, tak. To jest trochę tak, wiesz, jak ty sadzisz hektar roślinek, a ja sobie na balkonie paprotkę posadzę. To jest tam mniej więcej
tak, i konsultujemy, czym to opryskać. Słuchaj, musisz kupić opryskiwar tak, za 30 tysięcy i ciągnik.
Ale będzie kozacko opryskane, nie? Trochę tak. Ja rozumiem, bo Spirit Island też jest dla ciebie łamigłówką, ale ciekawszą. Mm-hmm. Ja jednak mówię, porównując trochę w dół, czyli do Marvel United, pewnie z dzieciakami wolałbym grać Marvel United, pewnie jakbym chciał być prościej, to zagrał Marvel United. To jest trochę miks tego, miks właśnie szarlatanów. Moja rekomendacja, zagraj przed.
Jak ktoś by chciał zagrać w szarlatanów z pasikurowic, tylko go wkurza, że nie jest grą kooperacyjną i chciałby kooperacyjną wersję szarlatanów, to być może to jest ta nisza, z której trzeba interpretować rozgrywkę w tę grę.
No i z drugiej strony też jak ktoś nie lubi samych szarlatanów dla samych szarlatanów, ale ten sam mechanizm wyciągania z woreczka mu się podoba, to może to jest właśnie ta, ta gra. No i tyle chyba powiemy, bo więcej się nie ma co rozwodzić, bo to...
Powiedział po 44 minutach.
Właśnie, musimy kończyć, bo mam rzeczy do zrobienia. To w takim razie kończymy. Miło było, że nas posłuchaliście. O grze Niezwyciężony narodziny bohaterów mówili
Czuniek
i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.